dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W poprzednich odcinkach Po prostu Wschód w tym tygodniu mówiliśmy o wyborach prezydenckich we Francji i ich wpływie na stosunki Paryża z Moskwą i Kijowem oraz o ukraińskim rolnictwie w czasie wojny. Dziś omówimy sprawy wojskowe, ale najpierw serdeczne podziękowania dla tych, którzy mnie wspierają na Zrzutce oraz Patronite, a także tych, którzy czytają profile Po prostu Wschód na Facebooku i Instagramie oraz mój osobisty na Twitterze. Warto też posłuchać muzyki w Radiu Wschód na Spotify. Moim gościem jest profesor Dariusz Kozerawski z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pułkownik rezerwy, były rektor Akademii Obrony Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Panie redaktorze.
Porozmawiamy o sytuacji na froncie, czy też na frontach wojny. W połowie kwietnia miała się rozpocząć wielka bitwa o Donbas. Rzeczywiście mamy znaczną aktywizację sił rosyjskich. Ale czy można mówić o wielkiej bitwie? Czy mamy prawo używać takiego terminu?
Myślę, że jeszcze taka super eskalacja sytuacji militarnej w Donbasie przed nami. Oczywiście mamy do czynienia z takim strategicznym przerzutem sił wojsk przez Federację Rosyjską w rejon Donbasu. Bardzo duża aktywność militarna, proszę zwrócić uwagę, zarówno na północy, wzdłuż linii styczności wojsk, jak i na południu. Tu oczywiście, jeśli chodzi o inicjatywę operacyjną i taktyczną w różnych rejonach w Donbasie, wygląda to różnie. Przykładowo to jest, w ostatnich dniach zauważamy, że na północy kilka miejscowości zostało zdobytych przez wojska rosyjskie. One powoli postępują, jeśli chodzi o natarcie, tak, o operacje ofensywne, ale z kolei w rejonie Chersonia zauważamy, że kontrofersywa sił ukraińskich również przynosi zakładane efekty. Też kilka miejscowości odbitych z rąk rosyjskich, czyli słowem bardzo dynamiczna sytuacja w rejonie. Ja jednak stałbym na stanowisku, szanowni państwo, panie redaktorze, że takie główne starcie w tym regionie jeszcze będzie miało miejsce. Ja myślę, że tutaj ze strony rosyjskiej możemy spodziewać się jeszcze zwiększonej aktywności militarnej w regionie. Dlaczego? Dlatego, że głównym celem strategicznym na tym etapie działań, na tym etapie operacji jest zajęcie i podporządkowanie sobie dwóch tych samozwańczych, dwóch nowo de facto utworzonych republik, myślę o Ługańskiej i o Donieckiej, no i de facto włączenie ich w struktury Federacji Rosyjskiej, co strategicznie pozwoliłoby połączyć ten rejon z regionem rostowskim, czyli po prostu lądowe połączenie z Krymem Federacja Rosyjska mogłaby uzyskać. Mamy do czynienia z dużą aktywnością w regionie. Mamy do czynienia ze znaczącą ofensywą ze strony rosyjskiej, z działaniami zarówno odwetowymi, jak i działaniami związanymi z kontrofensywą ukraińską, ale wydaje się, że dynamika tych działań może jeszcze wzrosnąć.
No właśnie, i w jakiej sferze ona może wzrosnąć? Bo też mówi minister obrony Ukrainy, Oleksij Reznikow, że najbliższe tygodnie będą ciężkie. Czego się jeszcze tutaj można spodziewać po Rosjanach?
No, ja myślę, że tego, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, Rosjanie bardzo konsekwentnie będą starali się koncentrować siły, będą starali się zwiększyć intensywność działań na tych kierunkach, które pozwolą im na przełamanie, bardzo jak dotychczas zaznaczę, skutecznej obrony ukraińskiej, a wejście w środek ugrupowania wojsk ukraińskich na różnych kierunkach, na okrążenie, później zniszczenie poszczególnych jednostek, poszczególnych oddziałów ukraińskich. Ja tu, panie redaktorze, szanowni państwo, jeszcze tylko tak na marginesie chcę dodać, że musimy pamiętać o tym, że obecnie w Doniecku i w tych dwóch regionach, Ługańskim i Donieckim, walczą najbardziej doświadczone w boju jednostki ukraińskie. Dlatego też tak ciężko uzyskać powodzenie w działaniach w stronie rosyjskiej. I z tego też względu to zwycięstwo i uzyskanie powodzenia w wymiarze operacyjnym i taktycznym w tym rejonie na wspomnianych przeze mnie kierunkach ma takie bardzo istotne, z jednej strony strategiczne, militarne znaczenie, ale z drugiej strony ono będzie miało bardzo duże znaczenie w wymiarze politycznym i takim psychologicznym, jeśli chodzi o uzyskanie powodzenia w ogóle w działaniach na teatrze ukraińskim. Walka idzie nie tylko o samo uzyskanie tego pasa dostępu do Krymu, ale w ogóle o przechylenie szali i, to najważniejsze, przejęcie inicjatywy strategicznej w wymiarze tych militarnych zmagań rosyjsko-ukraińskich. Ja podkreślę jeszcze raz, że to Federacja Rosyjska jest tutaj przede wszystkim agresorem, a Ukraina broni suwerenności, integralności i niepodległości swojego państwa. Bo gdzieś tam, jak czytamy analizy ekspertów, szczególnie takich bardziej odległych, to gdzieś możemy się w tym wszystkim pogubić i gdzieś ten symetryzm zaczyna się wdzierać, a jest on w pełni nieuzasadniony, przynajmniej w mojej opinii.
To na pewno warto o tym przypominać, ale jeżeli patrzy się na mapę Ukrainy, z jednej strony mamy grupę wojsk ukraińskich w Zagłębiu Donieckim, w Marince na przykład, to są przedmieścia samego Doniecka. To, o czym pan mówił, to znaczy okrążenie tych wojsk, które jest celem Rosjan z południa i z północy. I teraz pytanie jest takie, na ile w tym przeszkadza Rosjanom to, że jeszcze nie zdobyli całkowitej kontroli nad Mariupolem, że cały czas jest zakład Azovstal, gdzie jest pułk Azov, który stawia opór, który jest bombardowany jednak i atakowany. Na ile to jest istotne właśnie w takim zamierzeniu okrążenia sił ukraińskich?
Tu znaczenie mamy zarówno takie w wymiarze typowo taktycznym, tak, militarnym, gdzie pełne opanowanie tego terenu będzie miało miejsce, jak nie będzie tam i pułku Azov i tego, iż teren jest kontrolowany i bezpiecznie mogą wtedy wojska okupacyjne, wojska rosyjskie realizować swoje zadania, przemieszczać się i prowadzić działania ofensywne na kolejnych kierunkach. A z drugiej strony ja jeszcze chcę bardzo podkreślić, bo chyba w tej wojnie widzimy, jak istotnym znaczeniem są te elementy walki informacyjnej, jak istotne znaczenie mają kwestie morale poszczególnych stron konfliktu. I ja myślę, że ta postawa, bohaterska postawa pułku Azov i tego, jak walczy, jak skutecznie stawia opór, no ja myślę, że to w dużej mierze może wpływać zarówno na morale społeczeństwa, ale i przede wszystkim na walczące jednostki w regionie. Czyli ja myślę, że na pewno Mariupol to jest jeden z kluczowych elementów, jedno z kluczowych miejsc i regionów, które chce opanować strona rosyjska, dążąc do tego, aby nadal rozwijać powodzenie na kierunku z północy na południe, to ja to raz, a z drugiej strony, aby myśleć o takim trwałym uzyskaniu kontroli nad zajętym terytorium. To jest bardzo istotne. Widzimy, że ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. Miejscowości, regiony przechodzą po poszczególnych walkach. Jak analizujemy raporty poranne, co się stało w nocy albo co się stało poprzedniej doby, widzimy, jak ogromna dynamika walk występuje w regionie, kiedy mamy miejscowości, które przechodzą z rąk do rąk panowania jednej strony czy drugiej, dosłownie w kilkanaście godzin. Czyli tutaj ta dynamika jest znacząca, a z kolei tempo działań ofensywnych i natarcia Federacji Rosyjskiej mimo znaczącego podciągnięcia dość dużej ilości sił, nie jest tak, bym powiedział, dynamiczne i nie charakteryzuje się takim sukcesem, jakby się strona rosyjska mogła spodziewać. Także widzimy, że Mariupol i poszczególne ważne regiony, takie jak na przykład Cherson, one będą bardzo istotne, jeśli chodzi o uzyskanie powodzenia w całej tej operacji prowadzonej przez Rosjan w Doniecku.
No i mamy też mało przypadków kolaboracji w tych regionach, na przykład w Chersoniu, ale z drugiej strony jest to, co pan mówił, w obwodzie chersońskim, gdzie Ukraińcy odbijają poszczególne miejscowości, udaje im się to, choć rzeczywiście ten region ma bardzo strategiczne znaczenie ze względu na połączenie z Krymem, ale pan mówił, że ta operacja rosyjska nie idzie tak szybko zapewne, jak mieli nadzieję Rosjanie. Dlaczego tak się dzieje? Czy to jest związane na przykład z tą pomocą militarną, która płynie z zachodu? Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Polska przekazała około 200 czołgów T-72 stronie ukraińskiej. Rozumiem, że to jest tak naprawdę decydujące teraz, pomoc militarna ukraińskim żołnierzom.
Ja myślę, że oczywiście tutaj powodów tego, iż Federacja Rosyjska nie uzyskuje powodzenia i nie prowadzi działań ofensywnych, natarcia w takim tempie i w tak szybkim tempie, jakby sobie tego życzyła, jest kilka. Oczywiście zgadzamy się, że te twarde takie elementy to niewątpliwie dostarczanie różnego rodzaju systemów uzbrojenia. Ja bym spojrzał na to szerzej, prawda? My dokładnie widzimy, że Ukraina i na teatrze działań wojennych w Ukrainie widzimy, że czołgi to nie jest szczególnie skuteczny rodzaj uzbrojenia, który decydowałby o tym, czy dana strona uzyska powodzenie, czy nie. No, tutaj powołamy się na wiele przykładów z poprzednich tygodni, gdzie widzimy, jak ogromną liczbę w ogóle wozów bojowych, nie tylko czołgów, czyli platform, bym powiedział, kołowych platform, gąsienicowych, bojowych platform zostało zniszczonych przy użyciu dostarczonego również przede wszystkim przez Zachód różnego rodzaju sprzętu, różnego rodzaju systemów przeciwpancernych, ale i przeciwlotniczych, jeśli chodzi o platformy latające, jeśli chodzi o środki napadu powietrznego, czy również bezpilotowe środki latające i te bojowe i rozpoznawcze. Czyli widzimy, że ten ciężki sprzęt będzie bardzo istotny, ale w różnego rodzaju rejonach, przypomnę, że mamy roztopy, mamy wiosnę i mówimy nie o rejonie centralnej Europy czy Europy Zachodniej, a o wschodzie Europy, o wschodniej Ukrainie, czyli wiele rejonów jest niedostępna dla sprzętu tego typu, on po prostu nie jest w stanie pokonać tego podmokłego, bagnistego terenu, stąd też dynamika na przykład natarcia w takim rejonie byłaby bardzo albo niska, albo wręcz niemożliwa. Czyli wracając do tego, oczywiście tak, sprzęt to bardzo istotna kwestia. Ja myślę, że nie doceniamy, dokonując analiz, nie doceniamy znaczenia informacji wywiadowczych przekazywanych stronie ukraińskiej przez państwa zachodnie. Czy to będzie strona amerykańska, czy, drodzy państwo, inne państwa wspierające Ukrainę, a mające bardzo wysokie technologie w użyciu do tego, aby tego typu informacji przekazywać. No i, drodzy państwo, chyba element jeden z najbardziej tutaj istotnych i ważnych, to, że tak wolno i z takim trudem Rosjanie prowadzą swoją ofensywę, to przede wszystkim zasługa wojsk ukraińskich i w ogóle całego społeczeństwa ukraińskiego, które, jak widzimy, bardzo mocno zdecydowane, skonsolidowane broni już teraz nie rejonów Kijowa, prawda, czy Sum, ale przede wszystkim Doniecka i no, tak jak tutaj prezydent Zełenski wielokrotnie podkreślał, że ani pięć ziemi ukraińskiej Ukraińcy nie oddadzą bez walki i nie wyrażają zgody na jakiekolwiek umowy, ugody. My pamiętamy, tutaj pojawił się gdzieś jakiś taki wątek organizowania operacji, misji pokojowej i tak dalej, gdzie Zełenski definitywnie powiedział, to nie czas zamrażania konfliktu, na razie czas taki, aby wypędzić agresora z terytorium państwa. I widzimy, że ta strategia i ta ogromna determinacja, jeśli chodzi o stronę ukraińską, całe społeczeństwo, władze państwa, władze wojskowe, dowództwo, ale i przede wszystkim całe społeczeństwo, no jest póki co dość skutecznie realizowana. Przy czym ja bym jednak zaznaczał, aby w tym momencie nie lekceważyć ogromnego potencjału i zdolności, bym powiedział, militarnych Federacji Rosyjskiej. Na razie widzimy powodzenie i wiele bardzo skutecznych działań po stronie ukraińskiej. Niemniej jednak wydaje się, że tę główną dynamikę działań w Donbasie mamy jeszcze przed sobą.
Pan mówił tutaj o tych informacjach wywiadowczych, ale na przykład jeżeli się czyta rosyjskie media, tam często się pojawia takie zdanie, że Ukraińcy walczą jak armia NATO. Czy to może oznaczać także, że to nie jest tylko wywiad, ale to jest także doradztwo dla strony ukraińskiej właśnie ze strony państw NATO?
Znaczy to określenie, że Ukraińcy walczą jak armia NATO, ja bym raczej traktował jako element wojny informacyjnej. Jak pan przejrzy tę najnowszą strategię i tę poprzednią z 2015 i tę najnowszą z 2021 roku, strategię bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej, to pan zauważy, że Sojusz Północnoatlantycki jest tam wpisany i traktowany jako wróg, jako podstawowe zagrożenie. I w ogóle, jeśli chodzi o narrację w mediach właściwie państwowych, publicznych, rosyjskich, jak to śledzimy, prawda, to widzimy, że no tutaj bardzo z jednej strony społeczeństwo ma ograniczony dostęp do wolnych mediów, tak, a z drugiej strony bardzo mocno kładzie się nacisk, aby straszyć, aby w jakimś stopniu antagonizować społeczeństwo rosyjskie i tym, bym powiedział, wspólnym wrogiem miałby być Zachód i NATO. Ja myślę, że tak bym postrzegał ten komunikat. Nie przywiązywałbym tego do procedur operacyjnych, taktycznych. Armia ukraińska, ja wielokrotnie miałem okazję być w Uniwersytecie Obrony w Kijowie. Wielokrotnie Ukraińcy szkolili się w Akademii Obrony Narodowej, którą kilka lat temu miałem zaszczyt kierować. Powiem tylko tyle, że armia ukraińska walczy według swoich procedur, według swojej taktyki działania, na swoim terenie bardzo skutecznie, oczywiście wykorzystując systemy uzbrojenia zachodnie i myślę, że wykorzystując oczywiście informacje rozpoznawcze, wywiadowcze. Tego zresztą potwierdzeniem nie ma przypadku. te operacje specjalne przeprowadzone przez stronę ukraińską na terytorium Federacji Rosyjskiej, operacje przeprowadzane sukcesem. Tutaj takim przykładem może być operacja w Briańsku, gdzie blisko 100 km od granicy rosyjsko-ukraińskiej bardzo skutecznie zniszczono składy paliwa, zniszczono obiekt militarny, czyli operacje specjalne prowadzone przez Ukrainę na terytorium Federacji Rosyjskiej, i skuteczność jest zależna między innymi od jakości i aktualności uzyskiwanych danych wywiadowczych, czy to przez stronę ukraińską, czy danych udostępnianych przez inne państwa, tak to nazwijmy. Nie powiemy państwa sojusznicze, bo Ukraina nie jest państwem członkowskim sojuszu polityczno-militarnego.
Jakie efekty mogą mieć właśnie te ataki po stronie rosyjskiej granicy na terytorium Rosji, bo to jest nie tylko Briańsk, to jest też Białgorod, to są najczęściej składy paliwa. Czego tutaj się możemy spodziewać ze strony rosyjskiej? Jakie odpowiedzi? Czy Rosjanie mogą wtedy aktywniej jeszcze uderzać na terytorium Ukrainy? Bo to jest właściwie standard rosyjski w ostatnich tygodniach, tak? Atakowanie baz paliwa, atakowanie węzłów kolejowych. Wczoraj był atak na zakłady Artem w Kijowie, to są zakłady rakietowe. Rakieta rosyjska nie trafiła, trafiła w blok mieszkalny. Już wiemy, że co najmniej jedna osoba zginęła, jest to dziennikarka Radia Swoboda. Więc czego tutaj się możemy spodziewać po Rosjanach, jeżeli oni widzą, że Ukraińcy zaczynają działać na ich terytorium?
Po pierwsze, celem działań ukraińskich jest ten wymiar militarny, to jest nic innego jak takie przerwanie, zakłócenie łańcuchów logistycznych, jeśli chodzi o dostawy dla armii rosyjskiej, która operuje, która działa na terytorium Ukrainy. To jest cel ukraiński. A z kolei Rosjanie przez to, że część tych operacji to są operacje bardzo skuteczne, one na pewno mają problemy i to spowalnia niejako zaopatrywanie logistyczne walczących wojsk, które prowadzą w tym momencie natarcie na terytorium Ukrainy. Czego należy się spodziewać? No, szanowni państwo, tego, że Federacja Rosyjska konsekwentnie będzie starała się potęgować natarcie, rozwijać powodzenie, zajmować kolejne terytoria do momentu, kiedy ten cel operacyjny w regionie zostanie wykonany, czyli kiedy terytorium tych dwóch republik, ja myślę o tej Ługańskiej i Donieckiej, zostanie zajęte, opanowane.
Chciałem zapytać o jeszcze jedną kwestię, to jest kwestia Naddniestrza. Mieliśmy informacje w tym tygodniu o wybuchach, o strzelaninie, o zamachach. Czemu to służy i kto może faktycznie stać za tym, co się dzieje w Naddniestrzu?
Zacznijmy od opinii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Komunikat wyraźnie wskazuje, że miały to być prowokacje rosyjskie. Jeśli chodzi o ekspertów i analityków z zakresu bezpieczeństwa, tutaj ci są podzieleni i bardziej ostrożni. Jednak wydaje się, że nawet próba tego typu prowokacji, ona w jakimś stopniu może otwierać możliwości również włączenia tego regionu. Mówimy o Naddniestrzu, ja przypomnę początek lat 90. konflikt, wewnętrzny konflikt zbrojny w tym regionie. Federacja Rosyjska instaluje tam blisko około 1500 żołnierzy określanych mianem tzw. mirotworców, którzy rzekomo mieliby dbać o to, aby tam można było pokojowo funkcjonować. Tego typu scenariusz był też powtarzany w kilku kaukaskich państwach, byłych republikach radzieckich. Federacja Rosyjska na potrzeby, bym powiedział, wojny informacyjnej po pierwsze aktywizuje ten region, a po drugie być może przygotowuje sobie taki scenariusz, a jednocześnie uzasadnienie do działania w tym regionie, gdyby uzyskać pełne powodzenie w zajęciu i budowaniu tego pasa między tą lądową częścią Federacji Rosyjskiej a Krymem, właśnie poprzez zajęcie i pełną kontrolę, uzyskanie pełnej kontroli nad republikami Ługańską i Doniecką. Czyli możemy zakładać, że tego typu prowokacje miałyby spowodować i niejako uzasadnić aktywność militarną Federacji Rosyjskiej w Naddniestrzu, no nawet z powodu chęci udzielenia pomocy właśnie tym żołnierzom rosyjskim, którzy się tam w regionie znajdują, przykładowo chęć wsparcia albo zwiększenia obecności militarnej, no i zwiększenia kontroli nad tym rejonem ze strony Federacji Rosyjskiej. Ale tego typu działania będą w pełni zależne, tak naprawdę ich sukces i skuteczność będą w pełni zależne od tego, jak rozwinie się sytuacja militarna w wymiarze operacyjnym, w wymiarze taktycznym, właśnie w rejonie Donbasu.
Czyli ja rozumiem, że te wojska rosyjskie, ta mała grupa, stosunkowo mała grupa wojsk rosyjskich w Naddniestrzu, ona nie może tutaj odgrywać jakiejś roli, to znaczy na przykład zmusić Ukraińców do otwarcia drugiego frontu.
Ja myślę, że nie. To nie ten szczebel. Zresztą wielu analityków, czy brytyjskich, czy amerykańskich, też stoi jednak na stanowisku, że gdyby ta stosunkowo nieliczna grupa 1500 żołnierzy miała stanowić ten podstawowy oddział tej aktywności militarnej w regionie, to wręcz są analitycy, którzy twierdzą, że cytując, wszyscy by zginęli. Ja powiem w ten sposób, że oczywiście jest to ważny element taktyczny, który może stanowić istotny element strategii Federacji Rosyjskiej w regionie. Ale tak jak powiedziałem, myślę, że w pierwszej kolejności należałoby jednak koncentrować się na tym, co się dzieje w Doniecku, a Naddniestrze to pewnie ważny element, ale niekoniecznie kluczowy, aczkolwiek być może, że jest to przygotowywanie kolejnego etapu operacji sił Federacji Rosyjskiej w rejonie Morza Czarnego. My tego na tę chwilę nie wiemy, to są nasze spekulacje, nasze dywagacje, nasze przypuszczenia. Myślę, że najbliższe dni, najbliższe tygodnie albo sfalsyfikują, albo potwierdzą tę hipotezę.
No miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie i że wojska rosyjskie nie opanują całego Zagłębia Donieckiego i części obwodu chersońskiego, aby zbudować przejście właśnie na Krym. Profesor Dariusz Kozerawski z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu, dziękuję bardzo Panie redaktorze, kłaniam się.
Jeśli spodobał się Państwu ten podcast, możecie mnie wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Z góry dziękuję. Następny Po prostu Wschód dopiero w środę po długim weekendzie. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski. Do usłyszenia.